tylko merytorycznie. Tylko profesjonalnie. Różne punkty widzenia. Chmura, migracja, transformacja. Zapraszam. Jacek Frankowski, Cloud Forum. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Chmura, Migracja, Transformacja. Dzisiaj dość nietypowo, bo będziemy rozmawiać jak podcaster z podcasterem. Naszym gościem jest Maciej Lelusz. Witam Maćku.
Cześć, witam Was wszystkich.
Maćku, parę słów o sobie bym poprosił, dlatego że ja zazwyczaj reklamuję gości i reklamuję w taki trochę sposób nieco wydumany, więc w Twoim przypadku chciałbym, żebyś przedstawił siebie, dlatego że jesteś zarówno menadżerem, jak i inżynierem, jak i podcasterem.
Tak, no jakoś te role się wszystkie zbiegły w jednym czasie. Nazywam się Maciej Lelusz. Od 15 lat zajmuję się światem data center, z którego wypłynęła tak naprawdę idea założenia firmy. Założyłem firmę Inleo, no też z jakieś 15 już bite lat temu. Zajmujemy się tak naprawdę bardzo dużą ilością rzeczy, między innymi architekturą, chyba tym najbardziej. Jestem V-ekspertem od 11 lat, jest to tytuł nadawany przez VMware'a, od 3 lat AWS Hero, więc próbuję połączyć światy zarówno tego świadka data center ze światem chmury publicznej. To jest rola, którą od ostatnich kilku lat zajmuję się. Jak się nazywam? Zazwyczaj technicznym, czasami menadżerem, tak jak powiedziałeś, i od pewnego czasu, od w zasadzie kilkunastu odcinków już prowadzę InLeoCast. Jest to nasz podcast, w którym rozmawiamy o case study i rzeczach, które zrealizowaliśmy u klientów przede wszystkim i o technologiach generalnie, które nas interesują.
I to jest ten nietypowy aspekt tutaj naszego spotkania, dlatego że pierwszy raz przychodzi mi spotykać się i rozmawiać z osobą, która również prowadzi podcast. Także tak trochę jakby Polsat spotkał się z TVN-em i sobie pogadali. Ale tak naprawdę oprócz tego, że jesteśmy podcasterami, jesteśmy też inżynierami, więc myślę, że tutaj rozmowa bardzo ciekawie się potoczy. Jak podcaster z podcasterem? Powiedz mi, po co podcast? Do kogo ty próbujesz trafić? No bo ja wiem, dlaczego ja robię podcast, dlatego że ludzie wolą czytać niż słuchać. Poza tym więcej się przekaże w tym krótkim czasie. No i można też z kimś porozmawiać w szerszym kontekście. Natomiast ty masz tak naprawdę firmę, więc pytanie, czy klienci wolą na przykład posłuchać podcastów niż czytać?
Wiesz co, na pewno też. To znaczy nowe media pokazują nam, że skupienie, wiesz, na 140 znakach to czasami jest już za dużo, więc nowe media każą nam nagrywać, pokazywać, mówić. Ale głównym celem tego jest to, żeby pokazać, co robimy, bo wiele osób kojarzy firmę Inleo jako firmę, która projektuje i to jest koniec. A rozmawianie, wiesz, o case study, o tym, jak coś zostało wdrożone finalnie w oparciu o nasze projekty, jak razem z klientami zbudowaliśmy coś, razem z vendorami coś zbudowaliśmy, dla niewielu klientów otwiera oczy, że to w ogóle można zrealizować. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że można to zrealizować u siebie i daje to wartość biznesową. Wiesz, jak coś zobaczysz, usłyszysz, że ktoś już to zrobił, to trochę spokojniej do tego podchodzisz jako osoba, która ma zainwestować zazwyczaj całkiem grube miliony, więc tak, pokazać światu dorobek firmy, pokazać też ciekawe technologie w naszym, w tym, jak my je uznajemy, czyli rozmawiamy też z vendorami, rozmawiamy z firmami o tym, co oferują do rynku i tłumaczymy, jak to można zastosować, bo dosyć często rozmawia się o technologii w taki sposób kompletnie oderwany, wiesz, czyli no wiesz, jest super technologia konteneryzacyjna na przykład, nie? I to jest bardzo fajnie, tylko do czego ona może służyć, nie? Jak ona spełnia wymagania, nie wiem, któregoś sektora? To według mnie to jest ciekawsze niż tak naprawdę rozmowa o tym, wiesz, że coś jest najlepszą technologią na świecie. Ja mam takie stare powiedzonko, że technologia jest wtórna, no i o tym trochę w podcaście rozmawiamy, to znaczy, że dobra, mam taki problem, mam taki case, jak go rozwiązać? No myśmy rozwiązali go tak, mamy też propozycję technologiczną taką. Jak dostaję feedback od ludzi, którzy słuchają naszego podcastu, to podoba im się ta forma, bo nareszcie jest aplikacja jakby technologii do zapotrzebowania, a nie odwrotnie, czyli patrzcie, jaką mamy fajną technologię, chodźcie, znajdziemy zastosowanie u was w firmie. To trochę odwrócenie tego zjawiska, które przez jakieś ostatnich kilkanaście lat było częste, czyli zdarzało się, że wiesz, klienci kupowali rozwiązanie, a później przychodzili do nas i mówili, no, to co teraz z tym zrobimy? Więc myślę, że to wielu z nas to widziało. No i nie uważam, żeby to była najlepsza droga. I o tym jest też ten podcast, że wybierajmy technologię do swoich potrzeb.
Kiedy powiedziałeś o tym właśnie, że technologia według siebie jest wtórna, to tak mi się skojarzyło moje powiedzenie, jakie mam na ten temat. Mianowicie, że w tworzeniu rozwiązań dla klientów technologia jest najtańsza. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o całkowity koszt i jakie koszty możemy podjąć, jeżeli skupimy się, jakie koszty możemy ponieść, to znaczy stracić, bo ponieść możemy inwestycje, natomiast koszty, które nam się nie zwrócą i koszty pomyłek, no to tak naprawdę, jeżeli się skupimy się na technologii, no to są bardzo duże wtedy pieniądze, które są wrzucone w błoto. Dlatego mówię, że nie skupiajmy się na technologii, technologia jest najtańsza. Jest ważna, ale w całym aspekcie całego rozwiązania najczęściej jest tak naprawdę najtańsza. Najłatwiej ją ewentualnie zmienić, wymienić, poprawić. Tak naprawdę najgorzej jest poprawić, w cudzysłowie tutaj, poprawić kulturę w firmie, tak? Jeżeli nie trafisz, nie zrobisz pewnych zmian najpierw mentalnościowych, jeżeli pewne zmiany mentalnościowe najpierw nie zajdą, potem organizacyjne i pewnie jeszcze sporo innych, to tak naprawdę mamy case taki, jak wspomniałeś, że mamy tutaj technologię, to co my teraz możemy z tym zrobić, nie?
No, dokładnie. I myślę, że trzeba unikać takiego typu sytuacji. I podoba mi się to, że rynek polski się na pewno zmienia i coraz częściej się właśnie mówi o potrzebie biznesowej i później technologii. Nie mówi się tak dużo o śrubkach, wiesz, kabelkach, tylko mówi się o rozwiązaniach. To też bardzo ciekawa droga, która cieszy. Powiem ci, mnie jako architekta, inżyniera, no jest to ta retoryka, którą chciałbym prowadzić cały czas, czyli no, jaki chciałbym pan samochód? Czerwony. A później się dobiera resztę. Wiesz, są takie pewne rzeczy, których się nie przeskoczy, nie? I od tego trzeba zacząć. Nie? I myślę, że to tak sumując, to tak. Architektura powinna następować jakby na początku, a nie wdrożenie powinno następować na początku. No.
Dokładnie. No i teraz tutaj przechodzimy do sedna, można powiedzieć, tego, czym różni się Inleo, a przynajmniej czym ja byłem zaskoczony, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy. Mianowicie, że wy tak jesteście jedną z pierwszych firm, jeśli nie pierwszą, która, albo inaczej jeszcze zacznę. To, z czym jak rynek postrzega wdrożenie technologii chmurowych, to jest przede wszystkim kompleksowość, czyli przychodzę z rozwiązaniem, jestem ekspertem od tego rozwiązania, projektuję rozwiązanie, wdrażam to rozwiązanie, jeszcze szkole. I tak naprawdę masz całkowity end-to-end produkt, można powiedzieć usługę wdrożeniową. Okej, no my to znamy takie przypadki, znamy firmy, które duże firmy konsultingowe zwłaszcza, które taką usługę mają ze względu na swoją wielkość i możliwości, mogą taką usługę dostarczać. Ale to nie jest jedyne podejście do wdrożenia, do budowania rozwiązań. Można też zastosować podejście tak jak w budownictwie, że projektant, architekt to nie jest jednocześnie wykonawca domu, prawda? No i powiedz mi, jaka jest geneza w ogóle tego pomysłu?
Dokładnie taka jak powiedziałeś. Wiesz, dokładnie taka jak powiedziałeś, z tego wypłynęło to. To znaczy, każdy z nas robił remont albo budował dom. Na pewno jedna z tych dwóch rzeczy nastąpiła w życiu. Jeżeli budowałeś dom, to wiesz doskonale, że nie bierze się architekta od firmy budowlanej. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ zużyte zostanie zbyt wiele cegieł. Mury będą być może miały za dużo stali. To są rzeczy, które jakby muszą reprezentować, projekt musi reprezentować twój interes. To jest tak bardzo prywatna rzecz. Wiesz, to ludzie kupują nawet projekty, a nawet jak je kupią, to idą do architekta, żeby je przerobił, nie? Dlaczego? No bo każdy projekt musi, tak jak dobra koszula, nie? Pasować, musi być bespoke. I na tym polega rola architekta. I teraz nie kupuje się prac architektonicznych razem z wykonawstwem w świecie, powiedzmy, deweloperki. Dlaczego? No bo tak jak wspomniałem, materiały, wszystko, to są ogromne pieniądze. I te pieniądze są bardzo kuszące. To znaczy, gdy coś projektujesz, możesz to przeprojektować. No to jest typowe, przeinżynierować, jak to u nas się mówi. O, przeinżynierowałem, nie? Albo coś takiego. Więc my oferujemy coś takiego jak architekturę, i tak zwanego inżyniera kontraktu, tudzież jeżeli do tej aluzji nawiązujemy budowlanej, to kierownika budowy. To znaczy kierownika budowy też nie bierzesz z firmy budowlanej, z tego samego powodu, no bo on będzie reprezentować nie twój interes. Dla ciebie najważniejszym jako klienta jest to, żeby architekt zaprojektował coś, co ty chcesz dokładnie, kierownik budowy przypilnował, żeby to było wykonane zgodnie z projektem, który ty tak w pocie czoła wytwarzałeś, no a firma budowlana, czyli w naszym przypadku informatycznym często to jest integrator, jakaś duża firma wdrożeniowa, ma to po prostu zbudować. I oczywiście tarcia na warstwie kierownik projektu, architekt, wykonawca, to jest naturalna siła rzeczy, no po to się sprzedaje ten problem do zewnętrznej firmy. Więc my reprezentujemy jakby z natury rzeczy interes klienta, nie wdrażamy. To znaczy robimy POC, to te POC robimy z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby udowodnić klientowi, że jak ma wydać 100 milionów złotych, to na pewno to rozwiązanie, które zaprojektowaliśmy, działa. Poza tym bardzo często pracujemy w tak nowych technologiach, że często nikt wcześniej tego nie robił i wszyscy znają rozwiązanie z PowerPointa, więc siłą rzeczy POC jest dobre dla wszystkich, łącznie z vendorem. To też się tak okazuje dosyć często. Następnie z tego wyprowadzamy projekt i z tego projektu robimy tak zwany nadzór autorski, czyli tego z kierownika budowy. Przez czas wdrożenia pilnujemy, żeby wykonawca w imieniu klienta, oczywiście to robimy, pilnujemy, żeby wykonawca wykonał to w sposób właściwy, znaczy zgodny z tym, co zostało wymyślone. Oczywiście, jak znajdujemy pewnego rodzaju rozbieżności, bo życie, wiesz, projekt projektem, życie życiem, no to naszym zadaniem jest to, żeby to opisać, udokumentować, no i też sprawdzić na POC, czy to będzie miało jakiś większy wpływ na środowisko, na założenia biznesowe. Tak więc rozdzielamy ten świat architektury od świata wdrożenia. My się zajmujemy architekturą.
A powiedz mi, tak się zastanawiam, bo to nie jest jakby jakiś mainstream, jeśli chodzi o rynek. Jakie widzisz perspektywy, ażeby to podejście się bardziej, powiedziałbym, spopularyzowało wśród klientów na rynku? Jakie są wady, zalety?
Wiesz co, my nazywamy naszych klientów poparzonymi bardzo często. To znaczy, to są klienci, którzy zrobili projekt w Wash and Go parę razy i za każdym razem nie byli z tego specjalnie zadowoleni i w końcu szukają takiego rozwiązania, które coś zmieni. My do nich trafiamy często z polecenia, często znajdują właśnie nasz podcast, coś tam znajdują, na przykład artykuły na naszym blogu, który już też swoją drogą istnieje z 15 lat.
Ja bym nazwał klienci po przejściach.
Tak, po przejściach, tak, z przeszłością. I to są ludzie, którzy po prostu chcą czegoś nowego, trochę innego podejścia. I to się pojawia w Polsce. Wiesz, kiedyś nie do pomyślenia było to, żeby sprzedać usługę architektoniczną, wiesz, nieukrytą w marży. To znaczy, jak przyszedł jakiś partner i sprzedawał macierz, to w tej macierzy była, daj Boże, architektura, nie? Albo chociaż dokumentacja powykonawcza. Ale świat się zmienia, wiesz, są normy, klienci są coraz bardziej świadomi, chcą pewnego rodzaju rozwiązań szytych na miarę. I dzięki temu tak naprawdę pojawia się miejsce dla nas. Jaką to ma zaletę? No zaletę ma na pewno taką, że no, my dbamy o interes klienta i jesteśmy jego przedstawicielem. Wadę ma też w pewnym stopniu, polegającą na tym, że zazwyczaj kosztuje to dodatkowo i to jest rzecz, którą tych klientów właśnie poparzonych już nie boli, bo oni widzą wartość dodaną. Nowych klientów często ciężko jest do tego przekonać, no bo oni są przyzwyczajeni, że przyjdzie do nich właśnie firma budowlana, przyniesie projekt, materiały, wiesz, przygotuje plac budowy, zbuduje i posprząta. Ale my wychodzimy z założenia, że bardzo często te firmy budowlane też mają swoich podwykonawców i czasami się zdarza, że i my jesteśmy podwykonawcą takiej firmy budowlanej, czyli tego integratora, bo integrator szuka kompetencji, powiedzmy, do wdrożenia pewnych rzeczy, do zaprojektowania, więc to też się zdarza. Więc na razie perspektywa tego rynku jest raczej niszowa, moim zdaniem, ale też i nasza firma jest firmą rodzinną, jesteśmy małą firmką, zatrudniamy no, w zasadzie 10 osób, kilku architektów, kilku PM-ów, dlatego że tych projektów nie jest dużo, ale są duże. To znaczy na przykład ostatni projekt realizowany to 16 data center, połączenie z chmurą hybrydową, blisko 30 tysięcy lokalizacji do tego podpiętej i 5 milionów użytkowników. To są duże projekty, dlatego że duże projekty po pierwsze mają już budżet na takiego architekta jak my, a po drugie ta wartość z tego architekta jest zdecydowanie wyższa. bo można zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy na tych cegłach, które gdzieś tam nie trzeba ich położyć, albo mniejszej ilości zoptymalizowanej bardziej infrastrukturze. Więc no, myślę, że tak to bym skwitował te twoje
No
pytanie.
tutaj ekonomia skali tutaj działa, prawda? Jeśli chodzi o tego typu klientów, bo to nie, z jednej strony są świadomi, a z drugiej strony tak naprawdę inwestycja w niezależnego architekta jest tak naprawdę zabezpieczeniem przed ewentualnym fuck-upem na jakimś innym etapie, prawda? Który będzie kosztował zdecydowanie
No
więcej.
bo nawet jeżeli ten fuck up nastąpi, bo to też nie jest tak, że my jesteśmy wszechwiedzący i wszystko się przewidzimy, to są zazwyczaj tak duże i skomplikowane projekty, które też, tak jak wspomniałem, mają, no, tam jest dużo nowoczesnej technologii, której nikt wcześniej nie używał. To przynajmniej jest ktoś, kto się nad tym zdoktoryzuje, poświęci czas i weźmie odpowiedzialność za to, żeby doprowadzić to do działania. Na przykład często mamy takie posiedzenia z business unitami u vendorów, gdzie razem z osobami tworzącymi daną aplikację, dany software po prostu naprawiamy coś, bo wyszło nam w czasie POC, że coś miało działać, ale nie działa. No i należy to poprawić, no bo klient czeka i dzięki temu klient nie musi z nimi siedzieć, tylko my to załatwiamy. Dla nas to też jest komfort, bo dzięki temu jesteśmy w stanie, wiesz, być pewni, że ta relacja klient-wykonawca nie jest podparta pewnymi niewiadomymi. Po prostu zmniejszamy ryzyko tego, że gdzieś ten projekt wywali po prostu. To jest, i myślę, że to jest dosyć komfortowa sytuacja dla wszystkich. Klient nie musi być w pełni świadomy całej technologii, tak jak wiesz, przychodzisz zaprojektować dom, to nie znasz się na wszystkich gazobetonach i innych tam betonach, nie? Ty chcesz po prostu mieć dom, kolory ścian jesteś w stanie sobie wyobrazić, a czasami nawet i też nie, i bierzesz do tego architekta wnętrz, nie? No ale przypuśćmy, że jesteś w stanie sobie pewne rzeczy wyobrazić, ale nie chcesz się doktoryzować, nie chcesz się znać na ile komór mają mieć okna, jaka przepływność, wiesz, ciepła ma w nich być. Po prostu żyć trzeba też kiedyś, nie? I to się zmienia. Przestajemy być takimi siłaczkami, wiesz, społecznie, nie? Polak już coraz bardziej kupuje usługi, już zdarza się, wiesz, że zamawiamy hydraulika, nie? Przecież jak, nie wiem jak ty, ale jak ja pomyślę sobie o moich rodzicach, nie? Moich dziadkach, no to oni wszystkie prace domowe wykonywali sami. I to się przekładało na pracę w profesjonalnej firmie, wiesz, ludzie w działach IT wszystko robili sami. No ale to też się zmienia, tak jak to zamawianie hydraulika, tak się zamawia już też inne, bardziej zaawansowane usługi. Stwierdziliśmy, że też trzeba kiedyś żyć. Myślę, że to jest taki argument na to.
No to jest tak naprawdę bardzo przekonujący argument i myślę, że to jest bardzo fajny temat na artykuł, wręcz taki powiedziałbym na przekroju technologii i lifestyle'u.
Tak, kiedyś napisałem felieton o tytule Siłaczka, znajdziecie go na blogu i on właśnie to porusza, że przestać, wiesz, cały czas tam robić wszystko, bo to po prostu... Są świetni specjaliści od sieci, są genialni specjaliści od cloudu publicznego, są rewelacyjni goście od automatyzacji. I teraz ten świat jest tak szeroki technologicznie w tym momencie, że bardzo trudno, wiesz, być tym wszystkim jako jedna osoba. Wręcz bym powiedział, jest to niemożliwe. No, można być generalistą. Wiesz, my jesteśmy architektami, jesteśmy generalistami, ale nasza firma wspiera się ponad 30 konsultantami. Wiesz, to są goście, nie wiem, jakiś hardkorowy SD-WAN. Gość rozbija to na bity, nie wiem, ktoś tam się zajmuje SDN-ami. To są rzeczy, których wydaje mi się nie da się zmieścić w jednej osobie, a jeżeli taka jest, to ja bym prosił, proszę zostaw kontakt do siebie, ja się oczywiście z tobą skontaktuję, nie? Pod tym podcastem. To jest jak Yeti, wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nie widział, nie? I tak samo, wiesz, my patrząc na architekturę widzimy, że tych wątków jest tak ogromnie dużo, że bez tego zespołu takich subject matter expert, nie? Czyli tych 30 konsultantów, którzy znają się na konkretnych rzeczach, no to my poleglibyśmy. No co z tego, że my jesteśmy generalistami, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wiesz, że akurat, tak jak mieliśmy ostatnio taki case, że no niby port 25-gigowy się ze wszystkim połączy, ale już jakiś jeden producent ma inny standard. No i cóż, to są takie szczegóły, a diabeł tkwi w nich, jak wszyscy wiemy. I dlatego jak ktoś do nas to outsourcuje, to jest nasz problem i przestaje być klienta problemem. No i to jest nasz biznes, mniej więcej.
Przejdźmy teraz do takich zagadnień chmurowych, to znaczy, Moja refleksja. Dużo się mówi o chmurze publicznej i bardzo dobrze, że się mówi. Mamy w Polsce już pierwszy region dużego hiperskalera, niedługo będziemy mieć drugiego hiperskalera. Bardzo dobrze, świetnie. Natomiast jeżeli mówimy o takich firmach, takich projektach, w których bierze udział Inleo, czyli dużych, złożonych, kilka data center albo kilkanaście, setki tysięcy, jeśli nie miliony użytkowników, no to nie jest już tylko kwestia tego, przejdźmy sobie do chmury publicznej. Oczywiście wiele aspektów, wiele aplikacji, wiele danych można przenieść do chmury publicznej i to rzeczywiście świetnie działa. Ale w praktyce, i tu przypuszczam, że ty będziesz mógł najwięcej się tutaj podzielić w tym zakresie swoimi spostrzeżeniami, w praktyce tak naprawdę poza taką pokrywą medialną i komunikacyjną dotyczącą chmury publicznej, kryją się jeszcze dwie inne chmury, chmura prywatna i hybrydowa. I to jest tak naprawdę, codzienność wielu firm z wielu branż, no nie tylko regulowanych, ale również takich, które mają swoje własne ograniczenia, czy technologiczne, organizacyjne, prawne, dużych, czasami też międzynarodowych, że tak naprawdę nie widzimy tego, jak się buduje chmurę prywatną i jak się wykorzystuje różne technologie, ażeby zbudować chmurę hybrydową. Tak naprawdę hybrydowa to trochę się kojarzy z większości ludzi z hydrą, tak? Taki po prostu jakiś potwór o iluś tam szyjach i tak naprawdę nie wiadomo, co to jest, bo ani prywatna to możemy sobie skojarzyć, że taka chmura, którą możemy sobie przydzielać zasoby, ale tylko w ramach prywatnej organizacji, to jeszcze jesteśmy w stanie ogarnąć, ale hybrydowa?
Wiesz co, ja myślę, że to wynika z pewnego takiego postrzegania, czym jest chmura hybrydowa. Dla wielu chmura hybrydowa to jest po prostu, mamy własną serwerownię i do tego dokładamy na przykład, nie wiem, EC2 za AWS-a, nie? I to jest według mnie, znaczy ja to tak interpretuję, wielu się ze mną nie zgadza, ale dla mnie to jest multi-cloud. To znaczy to są dwa kompletnie rozdzielne stosy technologiczne, które szyje się jakimiś chorymi rozwiązaniami software'owymi. I teraz leżysz tak naprawdę w takim rozkroku, nie? Dokładnie o którym powiedziałeś, że to jest hydra, nie? To jest po prostu jakiś koszmar. Prawdziwą hybrydą jest to, jak łączysz stosy technologiczne ze sobą, to znaczy pracując na przykład, my sporo pracujemy z VMware'em i na platformach VMware'owych. No i na przykład jest coś takiego jak lokalne środowisko oparte o vSphere'a. Jest też środowisko vSphere'a w AWS-ie, w Google'u, w Alibabie, w zasadzie większości tych vendorów, w Azure oczywiście. I te rozwiązanie daje ci ten sam stos technologiczny na przykład. Czyli masz stos VMware'owy u siebie i stos VMware'owy w chmurze. A dodatkowo w chmurze zaczynasz uruchamiać coś, co do tej chmury bardziej pasuje. Bo teraz, tak jak rozmawialiśmy, technologia jest wtórna, więc trzeba się mocno zastanowić nad tym, po co ty tej chmury potrzebujesz i w jakim stopniu. Bo jeżeli ty chcesz na przykład zlikwidować swoje data center, no taki jest case, nie? Po prostu masz 4 data center, one kosztują pierdylion, trzeba je zremontować, nie? Trzeba je doposażyć, okazuje się, że trzeba wymienić agregaty. To daje, nie wiem, kilkadziesiąt milionów złotych, nie?
A dofinansowanie z Unii Europejskiej właśnie się zamortyzowało?
Właśnie się zamortyzowało, jest tak, wiesz, grząsko. No i nagle się okazuje, że trzeba gdzieś to przenieść. No ale masz ogromny bagaż technologiczny, przecież ty coś w tych data center miałeś, nie? I teraz trzeba zważyć, czy przenoszenie ich na zasadzie takiej zróbmy hybrydę i połączmy dwa trudno łączące się ze sobą światy, czy może właśnie zróbmy tak, że połączmy. Ja, tak jak mówię, dla mnie chmura hybrydowa to są technologie w części on-premisowej i w części cloudowej, które są spójne ze sobą. Multicloud to jest rzecz, która po stronie on-premisowej ma jeden stos technologiczny, ten, który zazwyczaj już jest, a w chmurze ma kompletnie inny. I często te pojęcia są trochę mylone i ta pomyłka wiąże się z tym, że nasi użytkownicy po prostu są zawiedzeni tym rozwiązaniem. Ale dzięki Bogu coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej się to przedstawia. Tak jak mówisz, pokazują się rozwiązania hyperscalerów w Polsce. Nie wiem, czy to jedyna droga. Moim zdaniem tych dróg jest więcej. To znaczy pamiętajmy, że w Polsce też mamy dużo małych serwis, tak zwanych małych serwis providerów, którzy wcale nie są już tacy mali. To są ogromne, wielomilionowe biznesy, które hostują bardzo różne stosy technologiczne. I wtedy nasza chmura wcale nie musi iść do wspomnianej wielkiej trójcy. Może też przecież wylądować w chmurze lokalnych providerów, o których się zapomina i myślę, że zupełnie niepotrzebnie, dlatego że to są dość mocno wyspecjalizowani, elastyczni gracze, A pamiętajmy, że w chmurze takiej stricte publicznej, hyperskalerowej mamy pewien model usługi, który po prostu możemy zastosować w kilku case'ach. Oczywiście one są też dosyć rozbudowane, ale tam nie ma tej elastyczności, którą możemy uzyskać u lokalnych vendorów. Więc jeżeli pytasz mnie o to, czy prywatna i hybrydowa, jak to ze sobą połączyć, jakie widzę wykorzystanie. Wykorzystanie w Polsce jest duże chmury hybrydowej. To znaczy wielu klientów posiada i prywatną, i publiczną, i hybrydową najczęściej. To znaczy, i to jest dosyć przerażające, bo to powstaje często bardzo niezależnie od siebie. To znaczy pewne działy uruchamiają chmurę publiczną i to jest multi-cloud wtedy powstaje, czyli mamy prywatną i publiczną, a później dział IT próbuje uruchomić chmurę hybrydową, żeby uratować compliance swojej infrastruktury i przenieść tak naprawdę wszystko w model już, który ma governance, nie? Czyli oni jakoś tym zarządzają, sprawdzają, nad tym wisi security, ale to jest bardzo często post factum i nie uważam, że to jest dobrze. Myślę, że można by się bardzo dobrze pogodzić też z tym, że wiele workloadów działa w chmurze publicznej i jest im tam bardzo dobrze i wcale ich nie ściągać do siebie na siłę, tylko ująć governance w tamtym regionie. Tylko trzeba się przyznać przed tym, że nie ma się już chmury hybrydowej, tylko ma się multi-cloud. I ta świadomość też się pojawia. Myślę, że ona będzie się rozwijać i my jako Inleo nie boimy się takiego rozwiązania, dlatego że on jest naturalnym rozwojem. To znaczy nie można powstrzymywać innowacji w taki sposób, w który klienci sami chcą sobie aplikować, czyli przychodzi do nas klient i mówi, musimy iść w chmurę i ma na przykład tego faktycznie poparcie jakichś argumentów biznesowych. Projektujemy rozwiązania hybrydowe, projektujemy rozwiązania multi-cloudowe, czasami ze wsparciem partnerów, czasami sami, zależy jak mamy to kompetencyjnie poukładane. Myślę, że tego będzie coraz więcej i dobrze, bo bardzo wiele systemów dobrze by było, żeby w ogóle znikło z lokalnych data center. One tu naprawdę nie są potrzebne i one tylko sprawiają, że te infrastruktury stają się hydrą w on-premie. I przeniesienie ich as a service na przykład, nie wiem, ERP as a service, no to jest genialna sprawa, słuchaj, bo nagle się okazuje, że największa hydra, która zajmuje ćwierć serwerowni, kosztuje seksylion dolarów rocznie, licencje i tak dalej, nagle ląduje w chmurze, słuchaj, wszyscy użytkownicy są zadowoleni, a tak naprawdę jedynym problemem przez te wszystkie lata było to, że mówili, nie, do chmury, nie, dlatego, że chmura jest niebezpieczna, no to było takie, wiesz, głębokie, no. I to się zmienia, bo pandemia nas tego nauczyła. Po prostu dużo usług już jest serwowanych z chmury i wszyscy się do tego przyzwyczaili i nagle się okazuje, że nie ma problemu bezpieczeństwa, governance'u, jak Teamsy na przykład, nie? Czy WebEx. Nagle się okazuje, że to jest normalne narzędzie, które jest, ma swój governance, ma swój compliance, wszyscy mu ufają, rozmawiają o najskrytszych sekretach korporacji przez te wszystkie narzędzia. No to dlaczego też pewnych usług do tej chmury nie przenosić? I ja się cieszę, że one się tam przenoszą i mam nadzieję, że będziemy to projektować również, dlatego że to też wymaga designu. Też taka patatajnia w przenoszeniu rzeczy do chmury jest przerażająca, bo też często klienci po prostu robią skok na chmurę, wszystko tam przenoszą i o matko boska, nie? Co ja uczyniłem, nie? What have I done, nie? What have I done? Dostałem pierwszy rachunek, nie? No bo to jest właśnie ta spontaniczność nahajpowanego rozmawiania o tym.
Tak, ja to nazywam chmura na hura.
Tak, chmura na hura i to jest dobra nazwa, bo często się tak robi, ta patatajnia mści się przy pierwszym rachunku zazwyczaj i też pewnego rodzaju usability, bo okazuje się, że pewne systemy nie zostały pod to stworzone, a my na siłę próbujemy je tam wpakować. Kiedyś też napisałem taki felieton o śrubokręcie i młotku, nie? Że w gruncie rzeczy wkręty można wbijać młotkiem. Nie? Takie na przykład w drewno, no też jakoś damy radę, nie? Tylko po co? To jest inne narzędzie do innych celów i to trzeba zrozumieć, że chmura jest po prostu bardzo fajnym, wyspecjalizowanym narzędziem pod pewnego rodzaju zapotrzebowania i łączmy się w hybrydę, łączmy się w świadomy multi-cloud, ale zaprojektujmy to. To jest taki chyba taką wiadomość, którą próbuję przekazać cały czas, bo i tak będzie trzeba to zaprojektować, tylko że wtedy już będą wszyscy źli. Jak będziemy już post factum, to już będzie po prostu zbyt duże ciśnienie. I to też lepiej robić wcześniej.
Tutaj dotknąłeś sprawy bezpieczeństwa, to od razu mi się tutaj nasunęła na uwaga, bo pandemia nam pokazała, że bezpieczeństwo to nie jest kwestia tak, jak było to przed pandemią, mi się wydaje, nie wiem, czy się zgodzi, że takie moje obserwacje, oczywiście to jest bardzo duże uogólnienie, ale to bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo chmury, było postrzegane jako rzecz technologiczna. Teraz jest coraz większa świadomość, że to nie jest kwestia technologiczna, to jest bardziej kwestia organizacyjna i kulturowa. I to przeszliśmy bardzo dużo, bardzo duży, że tak powiem, bardzo szybki przeskok taki świadomościowy, że to nie technologia, to nie jest, że Teamsy są niebezpieczne, tak? To jest to jak używasz, jakie masz procedury, jaką masz kulturę organizacyjną, to jest najważniejsze.
Wiesz co, myślę, że tak, bo trzeba by też powiedzieć o jednej jeszcze bardzo ważnej rzeczy, że to kultura organizacji też nie urośnie sama. To znaczy, jeżeli nie będziemy próbować tych rozwiązań, to nigdy nie będziemy wiedzieć, jak one smakują. I same mówienie sobie już od początku, nie, stary jest dobre i jedziemy na starym wózku, sprawiłoby, że dzisiaj jeździlibyśmy na kwadratowych kołach pewnie, nie? I tu jest podobnie, po prostu bez spróbowania rozwiązań nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy one są dla nas dobre. I też zachęcam właśnie te POC, te próby. To są rzeczy, które naturalnie pokazują właśnie to, czy organizacja umie z tego korzystać. I czy będzie chciała, bo też wrzucenie, wiesz, wszystkich na głęboką wodę, naraz uruchomienie wszystkiego, wiesz, zrobienie takiego state of the art nowoczesnej firmy z aplikacjami w chmurze, z niesamowitym dostępem zdalnym, systemami telekonferencyjnymi, gdzie wcześniej firma była, wiesz, na Lotusie, nie, i miała NT4.0, nie, i do tego jeszcze były macierze tam, wiesz, z dostępem przez pendrive'a, sprawi, że ta firma po prostu się sparaliżuje na 2 miesiące, bo ten napływ tej nowej technologii będzie zbyt wielki. Powolutku, małymi kroczkami, ale róbmy te kroczki, a nie od razu, wiesz, bo też często widzimy u naszych klientów, let's go there, nie, wiesz, od razu 4 metry wyżej przeskakujemy. Nie, słuchajcie, małe kroczki. I dojdziemy w pewnym momencie do tego rozwiązania. Mam takiego jednego klienta, dużą firmę z branży medialno-gamingowej, która tymi małymi kroczkami zrobiła naprawdę wielkie, wielkie zmiany. I to jest no, fenomenalna zmiana i myślę, że ludzie też to doceniają tam. Ale jakby zrobili jeden wielki krok, no to po prostu paraliż, pół roku zatrzymania firmy, bo to wiesz, wymieńmy wszystkie trzewia. No nie, spokojnie, nie? Zacznijmy powoli.
Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć w ramach chmury hybrydowej. Powiedz mi, no to już tak na krótko podsumowanie można powiedzieć tej części. Jak postrzegać, jeśli chodzi o chmurę hybrydową, wszystkie appliance, które dostarczają dużych hyperskalerzy, tak? Czyli Azure Stack, czy Anthos. Jak to wygląda? Czy to nie jest, tak jak spotkałem się z taką opinią, trochę taka, przepraszam, pułapka na klientów, po to, żeby złapać ich do własnej chmury, jak powiem, pod płaszczykiem chmury hybrydowej. No to trochę dosyć ostre stwierdzenie, ale no spotkałem się z takim.
Ale wiesz co, ludzie mówią przy kontekście chmury jakiejkolwiek o vendor locku. Nie? I to jest takie pokłosie tej rozmowy, to jest ciągnięcie tego, moim zdaniem, nadmuchanego argumentu, dlatego że jeżeli popatrzysz sobie na infrastrukturę, które budowaliśmy przez ostatnie 15-20 lat, one wszystkie mają vendor locka. To znaczy to, czy ty masz vendor locka na switchingu, na zasobach storage'owych, czy masz vendor locka na, nie wiem, fragmentach swojej aplikacji, bo masz, nie wiem, jakiś framework użyty, zawsze robisz sobie vendor locka. Tylko że musisz sobie zważyć to, czy ten vendor lock jest czymś, co jest dla ciebie akceptowalne, czy jest po prostu na poziomie, który jest dla ciebie ok.
No i pytanie, czy to jest sens w ogóle na pewnym poziomie rozważać, tak, sorry, że ci wejdę w słowo, bo można powiedzieć, że jak sobie kupujesz samochód, to też robisz sobie vendor locka, tak?
No tak, na 5 lat. No tak, na 5 lat na pewno robisz tam, na 3 lata robisz sobie vendor locka, tylko czy ty jesteś w stanie się przenieść z tego samochodu do innego, nie? No bo jakby to jest kluczem, to znaczy, czy ty masz plan B? I dlatego mówimy o tym, żeby to projektować, bo bardzo często uruchamiamy na przykład infrastrukturę i klient mówi, no dobrze, a jak ja przemigruję na przykład do chmury tam, nie wiem, AWS-a albo Azure'a na stack VMware'owy, najpierw, no nie ma problemu, stwierdzisz, że nie wiem, już ci to rozwiązanie nie pasuje, możesz wrócić w taki sposób. I ja myślę, że tak jest z tymi appliance'ami, o których mówisz, Outpost jest przecież też oferowany przez AWS-a, czyli dosyć duży setup. Jeżeli patrzę z perspektywy regionu i projektów, które realizujemy, to bardzo duże appliance są. Jakby niewiele jest w Polsce organizacji, które zapełniłyby je tak w pełni, wykorzystały ich pełny potencjał. Po prostu może na amerykańskie korporacje to jest branch office, nie? No ale nasza skala niestety jest wciąż może nie aż tak ogromna, jakby się zdawało vendorom, więc ich na pewno tak naprawdę użycie w środowiskach produkcyjnych będzie niewielkie w kontekście całej reszty, dlatego że bardzo często po prostu to jest zbyt wielkie. A czy robimy vendor locka? Na pewno. Tylko pytanie, czy mamy plan, jak z niego zejść. I to jest klucz, to znaczy nie oszukujmy się, po prostu trzeba to zrobić, trzeba usiąść i wymyślić, a co jeżeli nie będzie mnie już na to stać, zmieni się polityka firmy i szereg innych rzeczy. Nie zakopywać tego pod dywan, po prostu o tym porozmawiać wewnętrznie z zespołami. I to też jest fragment tego, o czym przed chwilką rozmawialiśmy, czy budowania kultury. To znaczy, nie, bo zrobi vendor locka. No tu nie zbudujesz żadnej kultury. To spróbujmy i pomyślmy, jak to się wpasuje w nas. Co nam to da? Jeżeli się okaże, że to coś daje, mamy na to fajne argumenty, no to technologia jest wtórna, to wtedy wybieramy jeden, drugi, trzeci. Czy to będzie Anthos, Outpost, nie? Czy to będzie, wiesz, fragment Google'a u siebie, takiego już twardego. Whatever works, jak to Amerykanie mówią, nie? Cokolwiek działa, bo tak naprawdę finalnie to wy jesteście jako użytkownicy, to oni, to użytkownicy korzystają z tych systemów i to dla nich musi być wygodnie. My, architekci, informatycy, no jesteśmy jedynie ludźmi, którzy przygotowują to i musimy tak to zrobić, żeby oni nie wiedzieli, że to jest trudne, że to jest skomplikowane. To musi być najlepszy, a kiedyś słyszałem taką opinię, że najlepszy dział informatyczny to taki, którego nie widać. No, myślę, że to jest klucz. Po prostu wybierajmy technologie, które są jak zegarek. Odczytuje się godzinę, bardzo user-friendly jest, nie? Ale generalnie pod spodem działa, wiesz, 10 tysięcy małych elementów, nie? To jest nasza działka. Ale na górze, na tarczy ma pokazywać godzinę. I co to będzie? Nie wiem, możecie tam wstawić małe krasnoludki, które będą przynosić tą godzinę za każdym razem, jak klient na nią spojrzy. To też jest rozwiązanie, tylko trzeba znaleźć po prostu ten złoty środek, a o tym trzeba rozmawiać, trzeba po prostu dokonywać pewnego rodzaju przeglądu rozwiązań, które są na rynku.
Przejdźmy teraz do takiego ciekawego aspektu, który coraz więcej zyskuje na rynku i w świecie biznesowym, technologicznym na znaczeniu. Kryje się pod złowrogo brzmiącym słowem repatriacja. Repatriacja z chmury oczywiście. I teraz tutaj ta repatriacja ma kilka aspektów. Ja najczęściej lubię się skupiać na tym aspekcie takim, który ma znaczenie edukacyjne. Nie chcę się teraz za długo rozpływać, ale uważam, że repatriacja w pewnym momencie jest dowodem dojrzałości organizacji. To znaczy organizacja najczęściej uczy się na przenoszeniu aplikacji, no to też upraszczam oczywiście, przenoszeniu pewnych aplikacji do chmury publicznej, bo to najłatwiej. Najłatwiej, najprościej są na to frameworki, najwięcej jest architektów, najwięcej firm, które mogą w tym pomóc, więc firma jakby przekształca też swoją strukturę, swoje kompetencje, swoją kulturę organizacyjną, kwestie prawne. I w pewnym momencie, kiedy dojdzie do takiego etapu, w którym wszystko działa na chmurze publicznej, no to stwierdza, że ma już w tej chwili kompetencje takie, żeby bardziej świadomie podejść do tego, co powinno być, co jest bardziej ekonomiczne. I ma kompetencje do tego, żeby pewne wyzwania podjąć, których nie miała jeszcze parę lat wcześniej, kiedy zaczynała z chmurą publiczną. No i wtedy okazuje się, że takie rozważenie chmury prywatnej, stworzenia chmury prywatnej, przeniesienia czegoś z powrotem z chmury publicznej do prywatnej ma sens długofalowy. Czy to patrząc na marżę na przykład produktów, które sprzedaje, bo jeżeli na przykład mamy jakieś, firma osiągnęła pewien poziom, powiedzmy, świadczenia usług, który jest w miarę stały i przewidywalny. Czyli to nie jest, to nie są piki po paręset procent czy parę tysięcy procent, które się zdarzają, tylko że to jest tak naprawdę stały. Albo są, ale są w stanie już w tej chwili obsłużyć to poprzez połączenie, skalowanie się poprzez chmurę publiczną, ale tak naprawdę mogą sobie z powrotem przenieść te obciążenia, te aplikacje, można powiedzieć w cudzysłowie, do siebie, czyli na chmurę prywatną. I to jest taka repatriacja, ta część z tych statystyk, które pokazują różne badacze, firmy badawcze jak Gartner, część z tych statystyk na pewno dotyczy właśnie tych świadomych firm, które nauczyły się na chmurze publicznej i teraz są w stanie, wchodzą na ten wyższy poziom zaawansowania, można powiedzieć, kompetencyjnego są w stanie świadomie podjąć decyzję, że chcą i tym zarządzić, że chcą mieć tutaj pewne aplikacje w chmurze prywatnej i są w stanie te dwa światy połączyć, tak jak mówiliśmy, w chmurę hybrydową. Ale to jest wyższy stopień wtajemniczenia i jakiś tam procent z tych statystyk. Ale jest wiele repatriacji, które mają też kontekst inny. Maćku, i tutaj, że tak powiem, challenge'uję ciebie.
Wiesz co, ja myślę, że w ogóle to, co powiedziałeś, jakby się z tym zgadzam, to jest pewna dojrzałość. To znaczy, ona też nie wynika zawsze z tego, że coś jest nie tak. Ta repatriacja ma dwa oblicza, taki, wiesz, two-face. To znaczy, przepraszam, to znaczy, pierwszym z nich jest na pewno to, że poznaliśmy swoją infrastrukturę, jesteśmy w stanie wymierzyć część, powiedzmy, która będzie się lepiej zachowywać jednak w jakimś innym układzie środowiska niż powiedzmy taki cloud native. I to jest bardzo dojrzała decyzja. Ale też często repatriacja jest, ta druga twarz jej to jest po prostu panika. To znaczy właśnie patatajnia wykonana do chmury sprawia, że się wzrasta ilość repatriacji z powrotem. Dlatego, że nie zbadano tak naprawdę, co ona może dać. I wiesz, i nakręceni wszyscy takim hype'em, jakby na to nie patrzeć, ludzie stwierdzają, że na pewno spełni wszystkie oczekiwania. A na końcu na miejscu okazuje się, że to tak nie działa, że jednak było trzeba sprawdzić, zaprojektować. No i wtedy wszyscy uciekają z powrotem. Generuje to absurdalne koszty i nikomu tego jakby nie polecam. Natomiast repatriacja to też jest taka, może jeszcze inna perspektywa, gdzie my mamy plan na to, żeby wrócić. To znaczy, ja zawsze też używam takiego stwierdzenia, że ciało jest bliższa koszula, to znaczy dla swoich rzeczy, które dla nas mają wartość, dla technologii, które budujemy, dla rozwiązań, które posiadamy, warto mieć ten plan B, plan repatriacji do innej chmury albo do innego środowiska, albo do środowiska on-prem z powrotem. Dlatego, że rozmawiałem w podcaście z Piotrem Skurszeckim, w którym rozmawialiśmy o suwerenności. Są różne naprawdę sytuacje, w których okazuje się, że nie wiem, wchodzi embargo i nasza infrastruktura tak naprawdę musi zniknąć. I co? I musimy myśleć o tym vendor locku, o tym fragmencie repatriacji jako planie B. To znaczy, że my będziemy mogli się przenieść z powrotem gdzieś indziej. Bo sytuacja geopolityczna jest, jak to sytuacja geopolityczna, zmienna. Żyliśmy przez ostatnie ileś dziesiąt lat w całkiem dobrej, komfortowej sytuacji, ale wszystko może się zmienić. Więc.
Ale dobrym przypadkiem, sorry, ci wejdę w słowa, ale dobrym przypadkiem jest wyrok Schrems II.
Dokładnie. I teraz się nagle okazuje, wiesz, że trzeba uciekać, nie? A nikt nie ma na to pomysłu. I wszyscy obwiniają siebie nawzajem, że ojejku, nie pomyśleliśmy o tym, albo dlaczego nigdy nikt wcześniej tego nie zaplanował, bo nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. I teraz mając taki przykład, o którym powiedziałeś, mając też w głowie właśnie tą część repatriacyjną związaną z geopolityką, choćby z embargami, należy o tym myśleć. Może, wiecie, nie musi to spędzać snu z powiek, nie? Bo to jest jednak sytuacja bardzo taka corner case. Natomiast posiadanie takiego rozwiązania jest istotne. Więc repatriacja może w sumie w trzech rzeczach wystąpić, to znaczy panika, wersja świadomego zejścia po prostu z rozwiązań cloud native na rzecz bardzo stabilnych, capexowych rozwiązań, które jesteśmy w stanie zaplanować i opłacić z góry i po prostu wiemy, że tyle nam zawsze wystarcza. No i wersja numer 3, sytuacja awaryjna. Sytuacja awaryjna, w której, no cóż, na nią nie mamy wpływu, ale też ważne, żeby to istniało. Straszne słowo, też uważam, że repatriacja, dobrze, że jest to tak nazwane w sumie, bo to każdy z tych scenariuszy oprócz tego świadomego jest raczej sytuacją dość kryzysową i trzeba właśnie o tym pamiętać, że to nic pozytywnego i też duże koszty się z tym wiążą zazwyczaj.
No i z tym się wiąże też inne pojęcie, o którym trzeba pamiętać, podchodząc do w ogóle do projektu chmurowego, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, czy to chmura prywatna, hybrydowa, czy publiczna, mianowicie zarządzanie ryzykiem. Tak, risk-based approach.
Wiesz, to w ogóle powinno być pierwszym etapem wchodzenia w jakiś duży projekt. U nas jest to takie wzgardzone, bo wszyscy tymi znacznikami jakoś tak patrzą na nie jako zło konieczne, nie? Natomiast wiesz, jak się tego nie zrobi, to właśnie mamy takie zaskoczenia. Tak jak mówię, ja myślę, że największym tematem repatriacyjnym jakby jest perspektywa zachowania pewnej ciągłości cyberbezpieczeństwa i tego compliance'a. Właśnie odnoszę Was do tego podcastu, który nagrałem z Pawłem Gruszeckim, gdzie właśnie o tym rozmawiamy, właśnie o tej części, na którą my jako tak naprawdę mali twórcy rynku, nieważne jak duża jest nasza organizacja, jesteśmy otoczeni pewnymi zależnościami geopolitycznymi i jak to może na nas wpłynąć. Bardzo ciekawy materiał, świetny człowiek. Myślę, że warto jako kontynuację tego wątku to posłuchać i z tego wyciągnąć wniosek o repatriacji właśnie z chmury. I wielu klientów na to patrzy, bo coraz więcej jest regulacji z tym związanych. Przynajmniej mają plan powrotu.
Słuchacze informuję, że w artykule znajdą odniesienie do Idneocastu, także spokojnie wszystkie materiały, o których Maciek wspominał, można za jednym klikiem znaleźć. Maćku, bardzo dziękuję za rozmowę. Jak to często bywa w rozmowie podcastera z podcasterem albo inżyniera z inżynierem, pojawiło się kilka wątków, które można by zrobić jako odnogę na osobny podcast, ale ja myślę, że już niekoniecznie my będziemy musieli rozmawiać. Na Idneocastie na pewno pojawią się te wątki w takim czy innym ujęciu. Ja serdecznie wszystkich zapraszam na Idneocast Maćka, ponieważ on ma bardzo ciekawe podejście, trochę inne niż ja. Ja zazwyczaj rozmawiam face to face z jedną osobą. Maciek zazwyczaj robi to zespołowo i są tam czasami dwie osoby, które reprezentują różnych dostawców czy różne aspekty przedsięwzięć, o których mówią. Także ja tutaj uważam, że Idneocast jest bardzo ciekawym rozszerzeniem chmura, migracja, transformacja, bo jest to tam bardzo szeroko Maciek idzie, tam bardzo szeroko. Także ja serdecznie wszystkich zachęcam. Maćku, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
I do zobaczenia. Do zobaczenia, usłyszenia gdzieś w rzeczywistości, mam nadzieję.
Super, dzięki piękne, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.